Pokrywatelstwu. Ten, kto mówi ostatni wykład, ma też ten przywilej powiedzieć może ostatnie pozdrowienia. I do tych wszystkich pozdrowień, które były wcześniej mówione, również dołączam pozdrowienia ze zboru, w którym się urodziłem, w którym się wychowałem i ze zboru, który mnie ukształtował, czyli ze zboru w Mysłowicach. Chociaż wszyscy, praktycznie większość nas jest, ale wiem, że paru osób nie ma dzisiaj, także od naszego zboru również przyjmijcie nasze pozdrowienia. Drodzy braterstwo, kończymy drugi dzień konwencji, którą nazywamy konwencją generalną. Byliśmy tym razem w dość specyficznym mieście, w mieście solnym i myślę, że mając na uwadze zapis Ewangelii Mateusza, gdzie Pan Jezus mówi do swoich uczniów, że wy jesteście solą ziemi, to chyba było dobre miejsce, żebyśmy przez te dwa dni, przez nasze rozmowy, nasze przywitania, śpiewanie pieśni i słuchanie słów z tego miejsca mówionego, żebyśmy nabierali tej słoności. Ale chciałbym, żebyśmy na naszą drogę do domu zabrali jeszcze jedną lekcję. I słuchając wczoraj brata Marka i dzisiaj brata Janka, troszeczkę drżałem, jak dużo powiedzą, zacytują tych wersetów, które ja mam na swoich notatkach. Zanotowali dużo, znaczy powiedzieli dużo tych wersetów, ale mam nadzieję, że wszystkim nam się te powtórzenie niektórych z wersetów przyda. A chciałbym, żebyśmy tą naszą dzisiejszą lekcję nazwali lekcja płynąca ze świecznika. I kiedy słyszymy słowo świecznik, to w naturalny sposób, myślę, przenosimy się na puszczę, na pustynię, po której wędrował naród wybrany i do specyficznego, jedynego takiego miejsca, którym ten świecznik był, funkcjonował, do namiotu zgromadzenia, do świątnicy świętej. I przeczytajmy sobie wspólnie słowa, które mówią o tym świeczniku, zanotowane w drugiej księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, od wersetu 31. Wszystkie wersety będę czytał według nowego przykładu Biblii Brytyjskiej. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota. Jego podstawę i jego trzon wykujesz z jednej bryły. Jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. 6 ramion wychodzić będzie z jego boków, 3 ramiona świecznika z jednej, a 3 z drugiego boku. 3 kielichy w kształcie kwiatu migdałowego na jednym ramieniu z gałką i kwiatem i znowu 3 kielichy z gałką i kwiatem. Z gałką i kwiatem. Tak będzie na 6 ramionach wychodzących ze świecznika. Na samym świeczniku będą 4 kielichy w kształcie kwiatu migdałowego z gałkami i kwiatami. Pod każdymi dwoma ramionami wychodzącymi z niego będzie po jednej gałce. A tak będą gałki pod 6 ramionami wychodzącymi ze świecznika. Ich gałki, ich ramiona wychodzić będą z niego samego. Całość jego ma być wykuta z jednej bryły szczerego złota. Zrobisz też do niego 7 lamp. Lampy jego należy tak ustawić, aby oświecały przeciwległą stronę. Jego szczypce i popielniczki mają być ze szczerego złota. Świecznik i wszystkie te przybory należy wykonać z talentu szczerego złota. Bacz, abyś uczynił to według wzoru, który ci ukazano na górze. Drodzy braterstwo, jestem przekonany, że każdy z nas jest pewien tego, że wiele błogosławieństw możemy wyciągnąć z lekcji, które znajdujemy w Starym Testamencie. Z lekcji, które są związane z tą szczególną budowlą, która towarzyszyła Żydom i Izraelitom w wędrówce po puszczy. I myślę, drodzy braterstwo, że dla wielu z nas, doświadczonych już badaczy Pisma Świętego, wersety, które będziemy za chwileczkę wspólnie czytać, są wersetami oczywistymi. Wersetami, które wiele razy każdy z nas czytał, słyszał. Ale myślę, że musimy, braterstwo, popatrzeć, rozejrzeć się wokół nas, że przez te dwa dni towarzyszyło nam wiele młodych osób, naszych dzieci, nasza młodzież. I myślę, że powinniśmy dokładać wszelkich starań, ażeby tym młodym ludziom pokazywać pewne wersety, które są dla nas takim pewnikiem, że to, co my przyjęliśmy od naszych ojców, naszych dziadków, naszych pradziadków w niektórych przypadkach, to nie jest zbiór dowolnych ludzkich wymysłów, ale są to bardzo ważne, wartościowe rzeczy, które mają podstawę Pisma Świętego. I tak jak każdy rodzic, każda babcia, każdy dziadek chce swoim dzieciom, wnukom przekazać, dać jak najwięcej takich wartościowych rzeczy, tak myślę, że właśnie te nauki, które przez wiele pokoleń odróżniały nas od innych ugrupowań protestanckich, są takimi bardzo cennymi, bardzo ważnymi rzeczami, o których warto mówić, o których warto uczyć młodsze pokolenia. Po pierwsze, dlaczego mówimy w ogóle o namiocie zgromadzenia? Dlaczego mówimy o rzeczach, które były zbudowane dawno i być może już nie warto o nich pamiętać? Dlatego, że apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków poświęcił cały praktycznie ten list, ażeby nam wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodziło w tamtych sprzętach, w tamtych obrzędach. I kiedy czytamy list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 1 werset, apostoł święty Paweł mówi znane nam wszystkim słowa o cieniu i czymś, co ten cień ma pokazywać. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, werset 1. Albowiem zakon, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dób, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieźć do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. I mamy świadomość, że wiele ofiar, które były tam, były składane w namiocie zgromadzenia, wszystkie te elementy, które tam były wykonane, pokazują nam bardzo wiele ciekawych lekcji. Ale tak jak powiedziałem, dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili tylko na świeczniku. Dlaczego apostoł Paweł mówi, że coś jest cieniem, że zakon, że wszystko to, co było sprawowane w namiocie zgromadzenia, jest cieniem? Na początku przypomnijmy sobie definicję tego zjawiska, którym jest cień. Każdy z nas wie, szczególnie w słoneczny dzień, co to jest cień. Dzisiaj, kiedy na przerwie obiadowej byliśmy na zewnątrz, brat Paweł Dąbek szukał ze swoją małą cienia. Nie było cienia. Cień to obszar, do którego nie dociera bezpośrednio światło ze źródła światła. Ponieważ zasłania to na drodze światła jest pewna przeszkoda albo jakiś obiekt rzeczywisty, który właśnie rzuca cień, który blokuje dostęp światła. I kiedy popatrzymy na pewną historię z narodu izraelskiego, na Mojżesza, który schodził z góry
z tablicami, kiedy rozmawiał z Panem Bogiem, Izraelici nie byli w stanie patrzeć na jego jaśniejące oblicze. Mojżesz musiał mieć zasłonę, ponieważ ten blask był tak duży. Co jest zatem rzeczywistością? I apostoł Paweł w liście do Kolosan bardzo wyraźnie, nie możemy mieć bardziej wyraźnego wytłumaczenia, co jest rzeczywistością. Już wczoraj był ten werset tu czytany i myślę, że każdy z nas automatycznie otwiera list do Kolosan, 2 rozdział, a werset 17. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Drodzy bratystwo, nie bez powodu jest tutaj wspomniane Chrystus. Jest to bardzo ważna lekcja, że nie tylko sam Pan Jezus był tą osobą, która wypełniła zakon. Pod pojęciem Chrystus rozumiemy kompletnego Chrystusa, głowę i ciało. I nie mamy wątpliwości dzisiaj, stojąc w żniwie wieku Ewangelii, że faktycznie wypełnieniem tego, co było pokazane w cieniach przybytku, jest nasz Pan. I mam nadzieję, że większość z nas widzi też ofiarę Kościoła jako coś nierozerwalnego z cieniami przybytku. Kto jest zatem światłością? I w tym przypadku pomaga nam święty Jan, apostoł, który w pierwszym swoim liście, a w pierwszym rozdziale, 5 wersecie, mówi do nas tak. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Święty Jan dość wyraźnie mówi w tym wersecie, że światłością jest nasz Pan, jest Pan Bóg. Mamy też inne wersety z listu świętego Jana, które mówią o tym, że Pan Bóg jest Ojcem Światłości i tym podobne wersety. Ale znajdujemy także w Piśmie Świętym wersety, które mówią o tym, że lud Pański jest przyrównany do światłości. Pamiętamy słowa o tym, że miasto na górze się nie ukryje, o tym, że mamy świecić wśród narodów, o tym, że jesteśmy jak świeca zapalona, którą nikt nie chowa pod korcem. Ale na potrzeby naszego dzisiejszego rozważania przeczytamy inne słowa przyrównujące, mówiące o relacji lud Boży, światło. I są to słowa z Objawienia, z pierwszego rozdziału, wersety 12 i 20. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie, a gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. Co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i 7 złotych świeczników, 7 gwiazd to aniołowie, 7 zborów, a 7 świeczników to 7 zborów. I w ten sposób, drodzy braterstwo, spinamy klamrą pierwsze słowa, które słyszeliśmy wczoraj. Słowa, które dotyczyły hasła naszej konwencji. Hasło, które przez 2 dni było przed naszymi oczami. Słowa, które były mottem naszej tegorocznej konwencji generalnej, były słowami skierowanymi do ostatniego z tych zborów, o których mówi święty Jan, do zboru w Laodycei. I myślę, że nie mamy żadnej wątpliwości, że żyjemy właśnie w tym okresie, który jest przyrównany do tego zboru. Ten okres rozpoczął się od pukania do drzwi. Wiele było mówione o konieczności zachowania czujności, aby to pukanie zostało zauważone. Zapis Księgi Objawienia, który przed chwileczką czytaliśmy, nie mówi nam nic o budowie tych 7 świeczników. Nie wiemy, czym się różniły od tego, który był w namiocie zgromadzenia. Ale myślę, drodzy braterstwo, że w 7 okresach rozwoju Kościoła te świeczniki były identyczne. One były zawsze takie same. To, co mogło je różnić, to być może ilość wydawanego światła. Być może nie wszystkie lampy we wszystkich okresach się paliły. Być może nie było wystarczającej ilości oleju. Albo knoty nie były właściwie wyregulowane. Kiedy wrócimy do drugiej Księgi Mojżeszowej, do 30 rozdziału, tam znajdziemy informację, jak wyglądała pielęgnacja, obsługa świecznika. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 30, wersety 7 i 8. Na nim będzie Aaron spalał wonne kadzidło, to mowa o złotym świeczniku. Każdego poranka, gdy będzie przygotowywał lampy, będzie je spalał. Także przed wieczorem, gdy Aaron będzie wstawiał lampy, będzie je spalał. Jest to stała ofiara kadzidlana przed Panem po wszystkie pokolenia wasze. I możemy, drodzy braterstwo, powiedzieć, że w poprzednich 6 okresach rozwoju Kościoła arcykapłan nie zajmował się osobiście stanem świecznika. Ale żyjemy w innych czasach. Żyjemy w czasach, o których, myślę, możemy mówić, czytając słowa z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału. I pod tym względem okres 7 rozwoju Kościoła różnił się znacząco od poprzednich 6. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, wersety 35 i 37. Niech biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela. Przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy my, drodzy braterstwo, dzisiaj nie widzimy już tej namiastki usługiwania? Czy nie widzimy tych wielu błogosławieństw, które są dla nas, naszym udziałem w związku z obecnością naszego drogiego Zbawiciela Prostury? Czy nie możemy śmiało powiedzieć, że za naszych czasów tego światła jest dużo więcej niż za czasów Marcina Lutra? Myślę, że śmiało powiemy, że tak, że jest tego światła znacznie więcej. Co możemy powiedzieć o złotym świeczniku z namiotu zgromadzenia? Jak każdy sprzęt z miejsca świętego był wykonany ze złota albo był pokryty złotem. W przypadku świecznika czytaliśmy, że był wykonany ze złota. W tamtych czasach był uznawany za metal najbardziej szlachetny. I podobnie jak dzisiaj, złoto jest synonimem bogactwa, synonimem pewnej pozycji. Ale kiedy mówimy o złocie w kontekście Pisma Świętego, to zawsze mamy na myśli to, że jest to symbol boskiej natury. I znajdziemy wiele wersetów, które cytujemy, które czytamy, potwierdzając, że tak właśnie jest, że to nie jest jakaś nasza teoria, ale że Pan Bóg faktycznie, natura boska może być symbolizowana przez złoto. Są to słowa z Objawienia z 3 rozdziału, 17-18 werset, ale w przypadku naszych dzisiejszych rozważań chciałbym, żebyśmy odczytali inne słowa. Znowu słowa z 2 Księgi Mojżeszowej, z 25 rozdziału, a wersety 18, 21, 22. Zrobisz też dwa cheruby z litego złota. Zrobisz je na obu krawędziach wieka. Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. Tam będę się spotykał z tobą i z ponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są na skrzyni świadectwa. O wszystkim jako nakaz przekażę ci dla synów izraelskich. Skoro Pan Bóg wybrał miejsce z taką ilością złota, ze złotą skrzynią, z cherubami, ze ścianami, które były też wykonane ze złota, mamy prawo myśleć, że skoro Pan Bóg takie miejsce wybrał na spotkanie z Mojżeszem, to może to symbolizować właśnie boską naturę. Myślę, że każdy z nas ma świadomość, że wiele, chociażby czytając Cienie Przybytku, że możemy wiele nauk wyprowadzić, to chciałbym, ponieważ czasu nie mamy wiele, abyśmy się skoncentrowali tylko na 5 naukach, 5 elementach, według mnie dość istotnych, które wypływają właśnie ze świecznika. Po pierwsze, światło świecznika służyło tylko kapłanom. O tym już mówił wczoraj brat Marek. Świecznik, tak jak powiedzieliśmy, znajdował się w miejscu, do którego nie było dostępnego, ogólnego dostępu. Wręcz przeciwnie, światło było widoczne tak naprawdę tylko dla arcykapłana i kapłanów. A kiedy spojrzymy na jeden szczególny dzień, na Wielki Dzień Pojednania, to możemy powiedzieć, że światło świecznika było widziane tylko przez arcykapłana. Co to może oznaczać? Światło bijące ze świecznika na podstawie psalmu 119 a 105 wersetu, myślę, że możemy powiedzieć, że przedstawia nam głoszoną przez Kościół prawdę. Znane słowa, często odnajdywane na artystycznych rysunkach, obrazach na salach naszych zborów. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieżce mojej. I kiedy, drodzy braterstwo, śledzimy rozmowę Pana Jezusa z Samarytanką, możemy zauważyć, że Pan Jezus nie mówi jej o bardzo wielu ważnych prawdach. Nie mówi jej dlatego, że nie był to dobry czas na wyjawianie jej tych praw, tych tajemnic. Mało tego, możemy powiedzieć, że Pan Jezus, chociaż przekazał wiele tych praw, tych tajemnic apostołom, to oni również nie wszystkie rozumieli, nie wszystko byli w stanie zrozumieć. Dlaczego? Dlatego, że nie był jeszcze posłany Pocieszyciel, którego Pan Jezus zapowiedział, który miał im wszystko przypomnieć i miał pocieszyć ich po odejściu Pana Jezusa. I właśnie to, co wydarzyło się w dniu Pięćdziesiątnicy, co pokazało dobitnie, że ofiara Pana Jezusa została przyjęta, że boska sprawiedliwość została zaspokojona i efektem tego było zesłanie Ducha Świętego, było tym czasem, który był właściwy dla rozpoznania pewnych prawd, do rozpoznania wielu tajemnic, między innymi tajemnicy wysokiego powołania. I Pan Jezus właśnie w czasie rozmowy z Samarytanką powiedział na pytanie, Samarytanka go zapytała, gdzie należy czcić Pana Boga, czy na tej górze, czy na innej. I Pan Jezus powiedział, że tak naprawdę najważniejsze jest czczenie Pana Boga w duchu i prawdzie. Ewangelia świętego Jana, 37 rozdział, 38 i 39 werset. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego... To inny werset. I te prawdy, które były przekazywane, nie mogły być zrozumiane, dlatego że Pan Jezus jeszcze nie został uwielbiony. O tym był ten werset, którego chciałem przed chwileczką przeczytać. Spójrzmy na świecznik w kontekście właśnie namiotu zgromadzenia. Tak jak naród izraelski, który był na zewnątrz dziedzińca, nie był w stanie zrozumieć, zauważyć światła świecznika, tak myślę, że w dzisiejszych czasach i przez cały okres wieku Ewangelii ogólnie ludzkość, świat nie są w stanie docenić światła prawdy. Nie są w stanie zauważyć ducha prawdy, nie są w stanie zauważyć tego pocieszenia, które daje Pocieszyciel. I myślę, że to jest bardzo ważna lekcja dla nas. Ponieważ to, że cały świat nie widzi tego blasku, nie może go docenić, to jednak przez 6 poprzednich okresów rozwoju Kościoła i dzisiaj w okresie Laodycei wiemy, że jest arcykapłan, który doskonale widział to światło. I myślę, drodzy braterstwo, z tej lekcji, z tego faktu, że namiot, że świecznik był ukryty w miejscu świętym, możemy dojść do pewnego wniosku, że chociaż nikt nie zdjął z nas obowiązku głoszenia Ewangelii. Mamy to jest nasza powinność, to jest nasza sens naszego funkcjonowania. Mamy głosić Ewangelię naszym życiem, naszym postępowaniem. Mamy głosić Ewangelię wszystkim tym, którzy chcą jej słuchać. Ale myślę, drodzy braterstwo, że nie powinniśmy się spodziewać, jeżeli uważamy, że żyjemy w okresie żniwa wieku Ewangelii, nie powinniśmy się spodziewać, że na którymś zjeździe braci starszych diakonów usłyszymy, że przybyło bardzo wiele zborów, że nasze zbory się rozrosły. Myślę, że to już nie ten czas. Myślę, że w dzisiejszych czasach to, co widzimy przed naszymi oczami w różnych rodzajach środkach masowego przekazu, to sytuacja, którą opisuje Ewangelia Mateusza, 24 rozdział od 11 wersetu. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziemnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Podsumowując tą pierwszą cechę, to, że światło świecznika służyło tylko kapłanom, zauważmy trzy ważne punkty. Po pierwsze, mamy świecić takim światłem, które będzie miłe arcykapłanowi. Po drugie, nasze światło ma pochodzić z palącej się oliwy, a nie ma być światłem odbitym od innego, obcego źródła. I po trzecie, mamy świecić, ale nie możemy oczekiwać, że nasze światło obecnie będzie powszechnie doceniane i zauważane. Lekcja druga. Oliwa, czysta oliwa niezbędna do wydawania światła. Kolejna lekcja wiąże się bardzo mocno z tą pierwszą. I kiedy będziemy czytać lekcjach biblijnych dotyczących właśnie światła, czy to będzie lekcje dotyczące Starego Testamentu i oliwy do świecznika, czy to będzie Nowy Testament i przypowieść o 10 pannach, zawsze będziemy mówić o czystej oliwie. W przepisach dotyczących namiotu zgromadzenia znajdujemy dość wyraźną informację, jak miało być z zaopatrzeniem świecznika w olej. Jest to druga księga Mojżeszowa, rozdział 27, a wersety od 20 do 21. A tak rozkażesz synom izraelskim, aby przynosili do ciebie oliwy z oliwnego drzewa, czystej, wytłoczonej do świecenia, aby lampy zawsze gorzały. W przypadku zgromadzenia, przybytku zgromadzenia przed zasłoną, która zakrywa skrzynię świadectwa. Stawiać je będzie Aaron i synowie jego od wieczora aż do poranka przed Panem. Ta ustawa będzie wieczna w potomstwie ich między synami izraelskimi. I ten wcześniejszy fragment, który czytaliśmy, że arcykapłan, przygotowując lampy, przygotowywaniu lamp towarzyszyło spalanie kadzidła. Świecznik był jedynym źródłem światła w namiocie zgromadzenia. Arcykapłan osobiście obsługiwał świecznik, czyszcząc, przycinając knoty i uzupełniając oliwę. Czynił to rano i wieczorem. I przygotowaniu lamp towarzyszyło zawsze właśnie spalanie kadzidła. I myślę, że, drodzy braterstwo, to też jest bardzo ciekawa lekcja dla nas. Tak jak Aaron, przygotowując lampy rano i wieczorem, zawsze spalał kadzidło, tak naszemu paleniu powinna towarzyszyć modlitwa. Możemy w tym fakcie dostrzec naukę, że powinniśmy modlić się o większą miarę Ducha Świętego, aby nigdy nam go nie zabrakło i aby ten wpływ Boży był zawsze czysty.
Myślę, drodzy braterstwo, że żyjemy w czasie, kiedy właśnie powinniśmy także usilnie modlić się o ducha mądrości. Abyśmy potrafili rozpoznawać, co dla nas, jako dla społeczności, dla nas, każdego z nas indywidualnie, jest dobre, oceniać to, co do nas dociera. Będziemy o tym jeszcze mówić troszeczkę później. Jeżeli zatracimy czujność zalecaną przez apostołów i dopuścimy, aby zamiast czystej oliwy, a taką mieli przynosić Izraelici do namiotu zgromadzenia, w naszych lampach pojawiła się mieszanka tłuszczy, która nie jest prawdziwą oliwą, może się okazać, że nie będziemy zdolni na czas odpalić lamp. Mogą one zamiast jasnego blasku dawać bardzo dużo duszącego dymu. Może się okazać, że knot przesączony tym tłuszczem złej oliwy będzie niezdatny do wydania światła. Będzie konieczność jego całkowitego wycięcia, wymiany na nowy. Trzecia lekcja. Świecznik był bardzo pięknie zdobiony. Przypomnijmy sobie, że nie tylko posiadał 6 ramion, po 3 odchodzące od głównego świecznika, ale każde z tych ramion i świecznik główny miał być pięknie zdobiony w kwiaty i w owoce migdała. Wszystkie te sprzęty, czyli świecznik i szczypce, wszystko to, co służyło do obsługi świecznika, było wykonane z 1 talentu złota, czyli około 30 kg. Czy możemy z tego faktu pięknego zdobienia wyciągnąć jakąś lekcję dla nas? Tak jak ogrodnik pielęgnuje krzew winorośli, aby wydawał dobry plon, przycina, reguluje jego krzewy, tak złotnik, starannie uderzając w bryłę złota, nadaje jej pewien kształt. Kształtuje pień główny i 6 ramion. Złotnik nie może uderzyć zbyt mocno, żeby nie zniszczyć tej bryły złota. Ale też nie może uderzać zbyt słabo, by praca w ogóle była wykonywana. Czy ktoś inny, jak Pan Bóg, mógł wymyślić, obmyślić sposób wykonania i natchnąć rzemieślników, ażeby tak przygotować świecznik z jednej bryły złota? Ale co ma to wspólnego z nami? Nie mamy wątpliwości, drodzy braterstwo, że dostępujemy wielkiego zaszczytu. Czegoś, co było tajemnicą zakrytą przez wieki. Dostępujemy zaszczytu wysokiego powołania. I nie mamy wątpliwości, że przez cały okres wieku Ewangelii wielki złotnik dokonywał właśnie takich zabiegów kształtujących. I myślę, że słowa z pierwszego listu Piotra, pierwszy rozdział, będą bardzo pasować do tej pracy wykonywanej przez złotnika. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 6-7 werset. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. To kształtowanie świecznika, tak jak powiedziałem, możemy przyrównać do różnorodnego rodzaju doświadczeń, które muszą na nas przyjść, które musimy zaakceptować. Myślę, że możemy powiedzieć, że tak jak
świecznik stał na drodze do miejsca najświętszego, tak spotykające nas doświadczenia są nierozerwalnym towarzyszem naszej drogi ku chwale, czci i nieśmiertelności. Ciekawą rzeczą jest to, że Pan Bóg kazał rzemieślnikom, aby świecznik był przyozdobiony kwiatami, owocami migdałowca. Było tyle innych roślin. Jest drzewo figowe, jest winorośl, a Pan Bóg powiedział, że nie, że na świeczniku mają być kwiaty i owoce migdała. Jak pamiętamy, nie jest to jedyna wzmianka o migdałowcu w kontekście namiotu zgromadzenia. Jest jeszcze jedno miejsce najświętsze i laska Arona, która była również wykonana z drzewa migdałowego. Jeżeli spojrzymy do encyklopedii biblijnej, albo być może ktoś z braterstwa ma przy swoim domu zasadzone drzewko migdałowca, odmianę tego drzewa, o którym jest mowa, to możemy się dowiedzieć, albo możemy sami zauważyć, że migdałowiec kwitnie bardzo wcześnie. Według encyklopedii biblijnej migdałowiec potrafi zakwitnąć w Izraelu na przełomie stycznia i lutego. I co ciekawe, w encyklopedii biblijnej jest jedno bardzo ważne zdanie. Migdałowiec kwitnie zawsze, zanim zakwitnie drzewo oliwne. Myślę, że jest to bardzo ważna lekcja. Migdałowiec zakwita wcześniej niż drzewo oliwne. Migdałowiec zakwita wcześniej niż drzewo figowe, patrząc na inną lekcję z Pisma Świętego. I myślę, że nie bez znaczenia właśnie na świeczniku, który reprezentuje Kościół, jest migdałowiec. Ale popatrzmy na drzewo migdałowe z perspektywy trochę innego wersetu. Otwórzmy sobie proroctwo Jeremiasza, pierwszy rozdział, wersety 10 i 12. Patrz, daję Ci dzisiaj władzę nad narodami i nad królestwami, abyś wykorzeniał i wypleniał, niszczył i burzył, odbudowywał i sadził. I doszło mnie słowo Pana, tej treści. Co widzisz, Jeremiaszu? I odpowiedziałem, widzę gałązkę drzewa migdałowego. Kiedy zajrzymy do korkonancji Stronga, to znajdziemy bardzo ciekawą sprawę. Migdałowiec to słowo ukryte pod numerem 8247. Ale jest to słowo, które pochodzi od innego słowa, które jest korzeniem tego słowa, a to słowo korzeń to słowo 8245. I tłumaczenie na język polski tego słowa to nic innego jak czuwać, trzymać straż, być czujnym, pilnować. Czy nie jest to cecha potrzebna Kościołowi? Bycie czujnym, pilnowanie, stanie na straży. Myślę, że, drodzy braterstwo, mamy świadomość, że tak właśnie jest. Że to było zadanie dla Kościoła przez cały okres wieku Ewangelii, ale myślę, że dzisiaj, w dzisiejszych czasach jest to szczególnie ważne. Ewangelia Marka, 13 rozdział, 37 werset. To, co wam mówię, mówię wszystkim. Czuwajcie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, 6 werset. Przeto nie śpijmy jak inni, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Czwarta lekcja. To wszystko było z jednego kawałka złota. Myślę, drodzy braterstwo, że w tym możemy dopatrzyć się bardzo ważnej lekcji jedności. Tęcza, która jest pieczęcią Bożej obietnicy, składa się z 7 różnych barw. Ale te 7 różnych barw to efekt rozszczepienia jednego światła białego. W namiocie zgromadzenia 7 lamp dawało jedno, jedyne światło. Myślę, że jest to bardzo ważna cecha charakterystyczna świecznika. To, że był wykonany z jednej bryły złota i dawał jedno wspólne światło. Czy mamy podstawy biblijne, by mówić o jedności? Myślę, że nie znajdziemy mocniejszych słów niż słowa zapisane w Ewangelii świętego Jana w 17 rozdziale, a 21 wersecie. Możemy czytać całą modlitwę arcykapłańską, ale szczególnie wersety od 20 do 24 są dla nas szczególnie cenne. Werset 21. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Doskonale pamiętamy treść arcykapłańskiej modlitwy. Wiemy, że kiedy ona była wypowiedziana. I Pan Jezus nie mówi tylko o tych, którzy przed chwileczką razem z Nim spożywali ostatnią wieczerzę. Mówi także, prosi Pana Boga także za tymi, którzy w przyszłości uwierzą. Pan Jezus prosi, aby wszyscy byli jedno. Aby w tej jedności świat zobaczył Pana Jezusa jako Syna Bożego i Posłańca Bożego. Aby to przyszłe pokolenie było doskonałe w jedności, udowadniając, że Bóg nas kocha. Abyśmy dzięki tej jedności mogli być tam, gdzie On, oglądając chwałę Jego. Pan Jezus mówi o każdym członku Kościoła Pierworodnych w poszczególnych okresach rozwoju tego Kościoła. Na końcu do tych, do których były kierowane słowa, oto stoję u drzwi i kołaczę. I kiedy mówimy, drodzy braterstwo, o jedności, często pojawia się takie pojęcie jak płaszczyzna porozumienia. Osoby, które chcą ze sobą coś tworzyć, które chcą ze sobą rozmawiać, które często w zakładach pracy jest takie pojęcie burzy mózgów, to za każdym razem każdy zespół, który chce coś razem zdziałać, musi stworzyć taką pewną bazę. Bazę, która jest niedyskutowalna, jest wspólna. I jest to właśnie nazywane płaszczyzną porozumienia. Może młodzież z geometrii jeszcze pamięta, bo rok szkolny się niedawno zaczął, niedawno skończył, że płaszczyznę wyznaczają zawsze 3 punkty. Przez 3 punkty zawsze przejdzie tylko jedna, jedyna płaszczyzna. Co może być taką płaszczyzną dla ludu Bożego? Po pierwsze, zrozumienie istoty Pana Boga, Jego natury, Jego przymioty, Jego osobowość. Po drugie, nauka o okupie. Antilutron złożona za Adama, a dopiero w Adamie za cały rodzaj ludzki. I trzeci punkt, Pismo Święte. Tak napisano. Na podstawie 2 lub 3 świadków niepodważalna i wystarczalna moc Pisma Świętego. Mając płaszczyznę porozumienia składającą się z tych 3 punktów, jesteśmy w stanie dyskutować każdą inną doktrynę lub, jak to woli, naukę podstawową. Ale jeżeli nie będziemy mieć, jeżeli któryś z tych 3 punktów odrzucimy, wówczas nie będziemy mieć płaszczyzny porozumienia. Czy znajdujemy w Słowie Bożym jakąś wskazówkę mówiącą o tym, jakie nauki powinny nas łączyć. Znowu z pomocą przychodzi nam nieoceniony apostoł święty Paweł, który w liście do Efezjan w 4 rozdziale, a wersety 3 do 6 mówi tak. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Te wersety myślę, że są doskonałą bazą do długiego wykładu. Ale myślę, że tylko pokrótce odpowiedzmy sobie na te pytania, czy faktycznie te lekcje nie są dla nas bardzo istotne. Po pierwsze, jedno ciało. Kielich błogosławienia, który błogosławimy, czyż nie jest społecznością krwi Chrystusowej? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest społecznością ciała Chrystusowego? Ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. List do Koryntian, 10 rozdział, 16-17 werset. Czy o tych wersetach pamiętamy na co dzień, czy tylko w okresie przygotowania do pamiątki? Czy staramy się, byśmy byli uczestnikami jednego ciała, jednego chleba? Czy być może zależy nam na pozostawiając swojej indywidualności? Czy nie zapomnieliśmy, że nasze ja powinno zostać pod wodą? Czy czasami nie zdarza się nam, że ważne jest moje ja, moja racja? Myślę, że brat Leszek w wczorajszym wykładzie bardzo wiele na ten temat powiedział. Jeden duch. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków przyszło na ten świat, po tym poznajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 1-2 werset. Apostoł mówi, że duchów jest wiele, ale tylko jeden duch świadczy, że Pan Jezus przyszedł w ciele. Tylko jeden duch poświadcza, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Tylko jeden duch pozwala nam zrozumieć naukę o okupie, zauważyć wysokie powołanie. Czy moment, w którym my dzisiaj żyjemy, okres żniwa wieku Ewangelii, to czas na manifestację Ducha Świętego? Myślę, że nie. Jedno powołanie, który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Drugi z Tymoteusza, 1 rozdział, 9 werset. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. List do Galacjan, 5:13. Wysokie powołanie. Kiedy przypominamy sobie, jak wiele lekcji, jak wiele stron poświęconych jest wysokiemu powołaniu w książce pod tytułem Nowe stworzenie, wiemy, że jest to temat rzeka. Gdybyśmy patrzyli tylko na nasze uczynki, pewnie nie zasługiwalibyśmy na to powołanie, które apostoł nazywa świętym. Zwróćmy uwagę, że w dwóch wersetach, w tym z liście do Koryntian i w tym z liście do Galacjan, apostoł Paweł mówi o społeczności. Z jednej strony jest to społeczność z jego synem, ale z drugiej strony jest to społeczne usługiwanie nawzajem w miłości. Powoływani co prawda jesteśmy indywidualnie, każdy z nas z osobna, ale powołanie to jest do klasy, do ciała. Dlatego tak ważna jest umiejętność społecznego życia już z tej strony zasłony. Jeden Bóg, jedna wiara, jeden Pan. Gdy mówiliśmy przed chwileczką o płaszczyźnie porozumienia, po części odwoływaliśmy się do tych lekcji. Czy jesteśmy pewni, że łączą nas identyczne zrozumienia istoty Pana Boga? Czy zawsze patrząc na otaczający nas świat chrześcijański, czy zawsze będziemy się w pełni zgadzać z relacjami pomiędzy i zależnościami pomiędzy Panem Bogiem a Jego Synem i mocą, ich mocą, czyli Duchem Świętym? Kiedy przypominamy sobie historię i takich chrześcijan, którzy byli nazywani braćmi polskimi lub Arianami, czy oni nie odróżniali się od otaczającego chrześcijańskiego świata? A my? Jak my to widzimy? Na podstawie między innymi tych wersetów, jakie za chwileczkę przeczytamy, powinniśmy budować naszą wiarę. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, 6-7 werset. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy. I jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje, przez którego my także istniejemy. Lecz nie wszyscy mają właściwe poznanie. I wreszcie ostatni element z nauk, które nas łączą, które nas powinny łączyć. Jeden chrzest. Drodzy braterstwo, nie jest to bez znaczenia, dlatego że właściwe zrozumienie nauki o chrzcie związane jest nie tylko z tym jednym dniem, kiedy siadamy na pierwszej ławce na konwencji, ale to początek pewnej drogi chrzczenia się przez cały okres naszego poświęconego życia. Czy nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie Jezusie, w Jego śmierć zostaliśmy ochrzczeni? Tak więc przyjmując chrzest, jesteśmy wspólnie z Nim składani do grobu, w Jego śmierć, abyśmy potem mogli chodzić w nowości życia, tak jak i Chrystus zmartwychwstał dzięki chwale Ojca. Jesteśmy razem z Chrystusem, razem z Nim składani do grobu w Jego śmierć. Nasz chrzest to nie jest, drodzy braterstwo, jak często mówimy, jakieś przypadkowe pokropienie. Jest to baptizo, jest to całkowite zanurzenie. Jest to zanurzenie w woli Ojca. Nie możemy mieć jednej nadziei bez chrztu w śmierć. Nie możemy mieć jednego ducha bez śmierci, bez chrztu w śmierć. Bo warunkiem otrzymania Ducha Świętego, warunkiem chrztu Duchem Świętym jest śmierć, jest chrzest w śmierć. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wykorzystywali czas, który jest jeszcze nam dany przez Pana Boga, abyśmy utwierdzali się w naszej wierze, abyśmy nabierali tej słoności, o której mówiliśmy wcześniej. Abyśmy w naszych zborach, na konwencjach, w różnego rodzaju społecznościach budowali naszą jedną nadzieję, trzymali się jej jak kotwicy, która sięga poza wtórną zasłonę. Apostoł Paweł, kończąc tą jedność nauki, mówi jeszcze takie słowa w liście do Hebrajczyków. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniu i wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i sądzie wiecznym. Czy dziś, w okresie żniwa wieku Ewangelii, kiedy żyjemy już we wschodzących brzaskach tysiąclecia, mamy wracać do nauk początkowych? A być może jesteśmy poddani pewnej próbie, bo na początku wieku Ewangelii Kościół Boży był bardzo ubogi materialnie, ale bardzo bogaty duchowo. Czy nie jest czasami tak, że bogactwo materialne doprowadziło do pewnego ubóstwa duchowego? I piąta, ostatnia lekcja. 6 ramion, po 3 z każdej strony głównego świecznika. Takie ułożenie, przypomnijmy sobie, że świecznik był jeden, a z jego boków odchodziły ramiona. Trzy po jednej stronie, trzy po drugiej. Święty, i kiedy czytamy zapisy różne Pisma Świętego, to zauważamy, że Pan Bóg lubi harmonię. Kiedy święty Jakub mówi o wierze, to zaraz mówi, ale pamiętaj o uczynkach. Kiedy w Ewangeliach widzimy mocnego, twardego, zdecydowanego świętego Piotra, to gdzieś w jego pobliżu stoi święty Jan, delikatny, łagodzący. Aby człowiek dobrze funkcjonował, był zdrowy, wszystkie jego organy muszą działać prawidłowo. Nie może funkcjonować samo serce przy niepracującym mózgu. Dla prawidłowego funkcjonowania społeczności bardzo potrzebna jest również równowaga. Równowaga pomiędzy naukami a uczuciami. Poruszanie się w obrębie samych nauk, doktryn, może spowodować to, że poznamy wszystkie Boże tajemnice. Będziemy posiadać ogromną wiedzę teoretyczną, ale nie będziemy posiadać cech niezbędnych do przywrócenia ludzkości do doskonałości. Nie będziemy mieć w sobie tych cech, które posiadał Zbawiciel, który zauważał chorych i potrzebujących. Gdy będziemy z kolei uważać, że najważniejsze jest uwielbienie, że potrzebne jest przede wszystkim głębokie doznanie duchowe, kiedy nie będziemy zagłębiać się w nauki doktrynalne, a będziemy mówić tylko o miłości, kiedy proroctwa będą dla nas zbyt trudne, a najlepiej będzie odczytywać tylko tekst Pisma Świętego, to nie będziemy w stanie spełnić oczekiwania, abyśmy się ugruntowali i budowali na fundamencie apostołów proroków. Będziemy bardzo podatni na różnego rodzaju przeciwności i będziemy miotani przez różne poglądy, które będą do nas docierać. W środku był główny świecznik. Pamiętajmy, że to nie Izraelici wymyślili, jak ma wyglądać menora, ale architekt, stworzyciel nieba i ziemi. To nie my określamy, kto będzie członkiem Kościoła. Ale tak jak przepis dotyczący kapłana był wyraźny, kapłan nie mógł być chromy. Kapłan musiał równo chodzić na dwie nogi. Tak powinno być też z nami. Jeżeli ja lepiej być może się czuję w naukach, w doktrynach, to powinienem szukać tego, kto jest Boże bardziej uczuciowy, żeby nabrać tego uczucia dla siebie. A jeżeli ktoś bardziej widzi się w uwielbianiu, niech zechce słuchać i uczyć się od tych, którzy cieszą się doktrynami. To będzie dowód na prawdziwą jedność Kościoła. To będzie także dowód praktyczny na to, jak rozumiemy pokorę. Kończąc te 5 lekcji ze świecznika, chciałbym dla siebie, ale także dla braterstwa, zostawić 3 wersety. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Tak więc to, co chcecie, by wam inni czynili, wy sami innym czyńcie. To jest bowiem prawo i prorocy. Proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie. Proszę, aby wszyscy stanowili jedno. Ojcze, niech będą jedno z nami, jak Ty jesteś we mnie, a ja w Tobie. Niech stanowią jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Amen.